Wydawnictwo Warbook zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Michała Cholewy pod tytułem Głos Kompanii. Część pierwsza. Czyta Wojtek Masiak. Prolog. Morze było ciemne i niespokojne, jakby sposobiło się na nadchodzącą zimę. Długie fale szły od północnego wschodu i uderzały w burty z tą narastającą siłą. Wiatr szarpał żaglami tak, że grube, nasiąkłe wilgocią płótna trzeszczały i dygotały jak żywe. Nad masztami, po czerniejącym niebie, pędziły rwące się chmury. Wszyscy doświadczeni marynarze wiedzieli, że sztorm jest blisko i może nadejść w każdej chwili. Wiedział i morski nadsetnik Tobias, dowódca imperialnego transportowca, wierny Algrad, i nie podobało mu się to ani trochę. To zbyt późny czas na taki rejs, myślał Tobias. Późny nawet dla szybkich, dzielnych okrętów odkrywców, a cóż dopiero dla ciężkich wojskowych transportowców, takich jak jego, o wysokich burtach i jeszcze wyższym rufowym kasztelu, mocno przechylających się na falach mimo głębokiego zanurzenia od ludzi, koni i zapasów stłoczonych pod pokładem. Rejs już jednego był ryzykiem. Wyprawa całej ekspedycyjnej floty była rzucaniem wyzwania bogom. I to zważywszy na kierunek wyprawy, nie tylko widyjskim. Powiódł wzrokiem po morzu dookoła. Imperialna armada, która od ponad miesiąca szła na wschód ku Ashven, była teraz tylko szeregiem czarnych sylwetek na ciemniejącym morzu. Przodem, ledwie widoczny w mroku, sunął lekki szkwał prowadzący konwój z dwiema latarniami. Jedną na rufie, drugą wysoko na szczycie głównego masztu. Nieco ponad mile za nim szło wojenne Wieczne Lantis, flagowiec eskorty, a przy nim wierna Algrad, Tobiasa. Z tyłu, w ciemności, majaczyły rozkołysane sylwetki kolejnych jednostek, transportowców i okrętów eskorty, szybszych i zwinnie krążących wokół szyku niczym smoki, które nosiły na proporcach. Jeszcze dalej, poza szykiem, na bakburcie wiernego Algrad, widniał wysłany przez wieżę niespokojny żywioł. Wysoki i smukły, zdający się iść idealnie równo, bez najmniejszego śladu kołysania, jakby morze samo wygładzało się przed jego dziobem. Tobias raz po raz zerkał w tamtą stronę, za każdym razem z trudem zwalczając niepokój, który budził w nim statek wieży. Nie lubił mieć czarodziejów blisko, nawet jeśli płynęli pod tym samym sztandarem. Niewiele w nich było z normalnego, znanego żeglarzowi świata. Daleko za konwojem niebo przecięła błyskawica, potem druga, rozświetlając sylwetki idących z tyłu szyku okrętów. Ponad morzem przetoczył się głuchy grzmot, ciężki i groźny, jak pomruk niedźwiedzia. Wiatr zadał mocniej, a chwilę potem na pokładzie rozległy się krzyki, kiedy lina na Fokmarslu pękła z trzaskiem, uwalniając fragment żagla, który natychmiast załopotał gwałtownie jak oszalały. Marynarze rzucili się mocować nową. Tobias przytrzymał się mokrego relingu i spojrzał z niepokojem ku dziobowi, gdzie stała samotna sylwetka szacownego Ariena. Ale kapłan Mitradei chyba nawet nie drgnął. Trwał tak od wielu godzin, nieruchomy, z twarzą zwróconą ku niebu i pędzącym ponad masztami chmurą oraz błękitną, szarpaną wiatrem szatą. Tobias musiał przyznać, że jego zachowanie trochę go uspokajało. Gdyby Mitradea miała posłać ich w objęcia sztormu, jej sługa nie stałby tam tak bez ruchu. Będzie gorzej, rozległ się nagle gderliwy głos tuż obok. Nie usłyszał, jak Cereb podchodził. Wśród szumu morza, świstu wiatru i skrzypienia samego okrętu nie było to niczym dziwnym, choć akurat pierwszy oficer wiernego Algrad pewnie potrafiłby podejść do niego niezauważony nawet podczas ciszy. Starszy od Tobiasa o ponad 20 lat, siwy i twardy jak dąb, z którego zbudowano ich okręt, Cereb spędził w służbie Imperium na morzu pewnie więcej czasu niż Tobias w ogóle chodził po świecie. I większość tego czasu we flocie wojennej, takiej jak ta. Jednak zdecydowałeś się wyjść na pokład, uśmiechnął się nadsetnik. I tak się nie wyśpię. Cereb wzruszył ramionami. A będzie gorzej, wiatr się wzmaga. Szacowny Arjen jest spokojny. On byłby spokojny również w otchłani, żachnął się Cereb. Zresztą, nawet jak pogoda się utrzyma, to będzie ciężka noc. Dowódca wiernego Algrad tylko skinął głową. Podwładny miał rację. Już teraz zmienny, porywisty wiatr utrudniał trzymanie kursu, a fale, zdające się uderzać za każdym razem z innej strony, sprawiały, że statki imperialnej eskadry skakały po wodzie jak dziecięce zabawki. Tobias współczuł transportowanym na okręcie wojskom. Zapewne ciasno stłoczeni w ładowni żołnierze już przeklinali i odległe, obce Ashven i jego króla i imperialną radę w Lantis, która zgodziła się mu pomóc w utrzymaniu tronu. Przeprawa armii późną jesienią, prychnął. Wieża chce, wieża ma. Cerep nie miał wątpliwości, kto odpowiadał za decyzję. Morski nadsetnik musiał przyznać towarzyszowi rację. Niezależnie co ogłaszano w stołecznym Lantis, nie sądził, żeby tysiące poległych w religijnej wojnie domowej w Ashven było czymś, co spędzało widyjskiej radzie sen z powiek. Dwóch zabitych w Gazward czarodziejów stanowiło jednak zupełnie inną kwestię. Pewnie w annałach decyzja będzie zapisana jako śmiała i zdecydowana. Tja, dopóki nie wylądujemy, mruknął pierwszy. Spojrzał w ciemność, gdzie od czasu do czasu błyskały światła prowadzącego szkwału. Pomiędzy tym skrawkiem wybrzeża a resztą Ashven są tylko wąskie przełęcze i wąwozy. W zimie pewnie i setka zbrojnych jest tam w stanie zatrzymać armię. Cała ta imperialna pomoc skończy się na zajęciu portu i 3 latach szukania winnego. Może czarodzieje jakoś pomogą. Kapitan spojrzał na ciemny zarys niespokojnego żywiołu, mimo pogody gładko sunącego pomiędzy falami. Czarodzieje nigdy nie pomagają. Kapitan parsknął cicho, bez śladu rozbawienia. Może tym razem. Nie dodał nic więcej, bo na prowadzącym szkwale nagle zajaśniały światła. Raz, drugi, jakby na próbę, a potem już stale, miarowo mrugając w noc imperialnym kodem sygnałowym. Tobias natychmiast poderwał głowę i spojrzeli na siebie z Cerebem. Co to ma być? Cereb zmrużył oczy ku ciemności. Nadsetnik spojrzał w stronę młodego marynarza na kasztelu wiernego Algrad, wpatrującego się w mrok. Sygnalista? Chłopak zmrużył oczy, jakby jeszcze chciał potwierdzić, co zobaczył i odwrócił się ku niemu. Szkwał melduje. Światła obcej jednostki. 3 mile na bakburcie. Kurs zachodni. Tobias zaklął pod nosem i spojrzał we wskazanym meldunkiem kierunku. Początkowo nie widział nic poza rwącymi się chmurami, ciemnymi grzbietami fal i odległymi błyskawicami rozświetlającymi na moment mokre żagle konwoju. Potem dostrzegł i to. Nikły, chwiejny punkt światła nisko nad wodą, raz znikający za falą, raz pojawiający się znowu. Co u licha? Mruknął. Z pewnością nie były to światła żadnej z jednostek konwoju. Znajdowały się za nisko, za daleko od szyku i chwiały się w zupełnie innym rytmie niż latarnie okrętów imperialnych. Kto pali latarnie w nocy na pełnym morzu? Zapytał półgłosem. Cereb spojrzał w tamtą stronę. Pewnie chce być widoczny. Morski nadsetnik skinął głową. Rozumowanie podwładnego miało sens. Na otwartym morzu jedynym powodem palenia świateł była widoczność. Nadchodzący ze wschodu statek spodziewał się, że kogoś spotka. Cóż, to mu się udało. Imperialna armada już zareagowała na wieści ze szkwału. Na kolejnych jednostkach eskorty rozjarzyły się latarnie, przekazujące sygnał dalej. Idące przed dziobem transportowca Tobiasa wieczne Lantis powoli odchyliło się od kursu, ruszając ku obcemu światłu. Nawet z tej odległości zdawało się, że po wodzie niosły się wysokie tony dzwonów alarmowych na okręcie. Ciekawe kto to? Patrol Ashven? Kupiec? Cereb spojrzał ponad relingiem na ciemne morze. Jakiś zaginiony statek rybacki? Tak daleko od lądu? Tobias pokręcił głową. Musiałby zbłądzić albo oszaleć. Zmrużył oczy, by spojrzeć na odległy blask. Był za daleko, by od razu ocenić wielkość jednostki, ale nie wyglądała mu na okręt. Była zbyt niska i ciężka. Zdecydowanie jednak za duża, jak na kursujące blisko brzegu stateczki rybaków. Może faktycznie natknęli się na jakiegoś kupca. Obce światło zamigotało znowu. Raz, drugi, trzeci. Tym razem nie był to jednak przypadkowy blask latarni rzucanej przez falę, lecz wyraźny rytm, sygnał. Sygnalista? Ale stojący na skraju kasztelu chłopak nie potrzebował rozkazu. Już przechylał się nad relingiem, wpatrzony w ciemność, tak intensywnie, jakby samym wzrokiem chciał przyciągnąć statek bliżej. Przez moment słychać było tylko świst wiatru i głuchy łomot fal o burtę. Potem odwrócił się gwałtownie. — Nadaję imperialny kod rozpoznawczy, panie nadsetniku. Tobias i Cereb wymienili zaskoczone spojrzenia. — A to ciekawe. — Wieczne Lantis odpowiada — powtórzył sygnalista. — Teraz tamci nadają coś innego. Przez krótką chwilę Tobias milczał. Spojrzał ku ciemnemu punktowi na morzu, potem na okręt eskorty, który wciąż parł ku obcej jednostce. Na obu z nich migały przesłaniane rytmicznie latarnie, blade i niepokojące. Młody marynarz na wiernym Algrad śledził je w napięciu, poruszając bezgłośnie ustami przy kolejnych grupach znaków. Wiadomość brzmi, sygnalista zawahał się, do Valdeza, działania zakończone. Cereb spojrzał na Tobiasa, jakby chciał się upewnić, że dobrze słyszał. Morski nadsetnik wzruszył ramionami i znów spojrzał w ciemność, na obce światło tańczące pośród fal. Do Valdeza osobiście, odezwał się w końcu Cereb. Nieźle. Na wiecznym Lantis krótko odpowiedziała latarnia sygnałowa. Okręt eskorty nie zbliżał się już bardziej do nieznanej jednostki, ale też nie zawracał, trzymając się dokładnie pomiędzy obcymi a imperialnym szykiem. Nieźle, mruknął Tobias, to cywile, nie powinni znać naszych znaków, nie powinni w ogóle wiedzieć, że tu jesteśmy, a co dopiero, że jest z nami tysięcznik Valdez. Żadni cywile, pierwszy oficer skrzywił usta w nieprzyjemnym uśmiechu. Pewnie wywiad albo ktoś taki. Morski nadsetnik przez dłuższą chwilę wpatrywał się w noc, jakby z czarnej wody, świstu lin i chwiejnego błysku cudzej latarni dało się wyczytać więcej. Ale morze nie odpowiadało. Za to gdzieś, wysoko nad nimi, zahuczał grzmot, bliższy niż poprzednie. Obudź tysięcznika Valdeza, powiedział w końcu do wachtowego. Powiedz, że przyszła wiadomość, pilna. Marynarz skinął głową i zniknął pod pokładem. Transportowiec przechylił się ciężko na kolejnej fali. Gdzieś w dole rozległ się głuchy rumor i parskanie spłoszonego konia. Tobias zacisnął dłoń na mokrym relingu. Działania zakończone. Przez chwilę zastanawiał się, co mogła oznaczać ta wiadomość, ale szybko zarzucił te rozważania. Może lepiej było nie wiedzieć. Obudzony oficer imperialnej armii pojawił się po bardzo krótkiej chwili. Nie był jeszcze ubrany do końca. Narzucony pospiesznie płaszcz z czterema zdobiącymi go pasami tysięcznika imperialnej armii miał zapięty krzywo, a pas dopiero dopinał. Trzeba było jednak przyznać, że na jego twarzy nie było widać śladu zmęczenia. Jakimś sposobem unikał zielonkawej bladości powszechnej wśród żołnierzy armii na morzu, choć może była to kwestia południowej cery. Powiedziano mi, że otrzymaliśmy wiadomość, powiedział zapinając kolejne klamry tuniki mundurowej. W na pozór spokojnym tonie głosu brzmiały nuty napięcia. Nadeszła kilka minut temu, odpowiedział dowódca wiernego Algrad. Nadawcą jest statek, prawdopodobnie ma kody? Przerwał mu ostro Valdez. Tak. Dobrze. Wysoki oficer machnął ponaglająco ręką. Jak brzmi wiadomość? Do Valdeza. Działania zakończone. Tysięcznik kiwnął głową i odetchnął głęboko, z wyraźną ulgą, a na jego twarz wypełzł powoli uśmiech zadowolenia. Wiatr poruszył połami jego płaszcza, jakby mężczyźnie nagle wyrosły skrzydła. Doskonale, powiedział teraz już bez cienia napięcia. Proszę zawiadomić konwój i eskortę o zmianie kursu. Idziemy na północ. Niech nawigator jak najszybciej wyznaczy mi trasę do najbliższego dużego portu Vindris. Tobias przez chwilę patrzył na niego zaskoczony, niemal pewien, że źle usłyszał. Obok niego Cereb również wyglądał, jakby poważnie zwątpił w rozsądek tysięcznika. Za pozwoleniem, będziemy uderzać na Indris? Nie, oczywiście, że nie. Valdez uśmiechnął się. Skorzystamy tylko z ich traktów przez puszczę. Obaj oficerowie floty wymienili zdziwione spojrzenia. Tak. Granica wiecznego lasu Indris z Ashven była długa na wiele mil i nieskończenie lepsza, jeśli chodzi o wkroczenie do tego królestwa, niż odizolowany półwysep Neite. Tylko, że Indris nie był sojusznikiem Imperium Widyjskiego ani zresztą nikogo innego. Dziwni, milczący, obsesyjnie wyczuleni na punkcie umów i paktów mieszkańcy lesistego kraju tolerowali co prawda obcych i nawet handlowali z nimi, ale wszystko robili na swoich zasadach. I biada temu, kto próbowałby narzucić im cokolwiek siłą. I Indryjczycy przepuszczą armię?
Cerep nie wyglądał na przekonanego. Przez wieczny las? Tobias uciszył podwładnego gestem. Tysięcznik armii nie musiał z niczego tłumaczyć się dwóm oficerom transportowca, nawet jeśli jeden z nich służył prawdopodobnie jeszcze przed jego urodzeniem. Valdes jednak był wyraźnie w dobrym humorze. Przepuszczą, odetchnął głęboko burzowym powietrzem. Zrobią to, ponieważ jak się okazało, kultyści z Ashven przekroczyli granice ich tolerancji. Panie nadsetniku, zechce pan wykonać moje polecenie? Oczywiście. Tobias przywołał sygnalistę i szybko wydał mu odpowiednie rozkazy. Wkrótce na rufie i głównym maszcie flagowca konwoju zamigotały latarnie, ślące na wszystkie jednostki sygnał o zmianie kursu. Chwilę później, w ciemności zapadającej nocy, zamigotały światła potwierdzające przyjęcie rozkazu i przekazujące nakaz tysięcznika Valdesa dalej. Pierwszy zwrot wykonał Szkwał, zaraz potem wierny Algrat, Tobiasa, a następnie, w miarę jak rozkaz docierał coraz dalej, kolejne okręty. Jednostki eskorty szybciej, jak drapieżniki rzucające się ku nowej zdobyczy, ociężałe transportowce niezgrabnie i jakby niechętnie, wykręcając się burtami do obcego statku, samotnego, w ciemności. Ostatnie z szyku na nowy kurs weszło wieczne Lantis, ciągle trzymając się między obcym statkiem a imperialną armadą. A za nimi oczywiście ruszył niespokojny żywioł, który pokonywał fale lekko i równo, jakby nie należał ani do floty, ani do morza, lecz był częścią samej nadchodzącej z zachodu burzy, która teraz wraz z nimi szła ku Ashven. Część pierwsza. Lato. Rozdział pierwszy. Kiedy tylko jeździec niespiesznie wyjechał z pomiędzy drzew, Lirka wiedział, że patrzy na wroga. I nie chodziło tu nawet o to, że żołnierze podążaliby traktem, a najemni zbrojni, jakich wynajmowali niektórzy kupcy, nigdy nie zapuszczali się tak daleko od miast sami. W wysokim i chudym nieznajomym, kryjącym jego twarz kapturze, wojskowej przeszywanicy, w opuszczonej dłoni, pozornie niedbale trzymającej łuk, było po prostu coś, co natychmiast przywoływało na myśl wszystkie historie o kultystach księżniczki Lareny. O śmierci. I nie miało żadnego znaczenia, że w kupieckich opowieściach rebelianci zwykle nie rozbijali karawan. Pobierali tylko słony okup, jak to nazywali, podatek wojenny. Tu, na trakcie, prawie 2 tygodnie drogi od bezpiecznego Gazwart, słowo zwykle brzmiało o wiele mniej uspokajająco niż jeszcze dzień wcześniej. Zamiast niego w głowie kołatała mu się myśl, że przecież widyjska interwencja w Ashven zaczęła się właśnie od śmierci wymordowanych zeszłej jesieni w imię krwawego boga kupców. Zakapturzona postać zatrzymała się na środku traktu, może 50 kroków od wozu Gustawa. Ponura i ciemna, z łukiem w dłoni i mieczem przy boku, jakimś cudem wypełniała sobą całą przestrzeń. Mimo słonecznego sierpniowego dnia, Lirka poczuł, jak ogarnia go zimno, a zapachy otaczającego ich lasu znikają, zastąpione przez metaliczną woń krwi. Nie ruszaj się, chłopcze, i nic się nie martw, powiedział siedzący obok chłopaka Gustaw. Ja to załatwię, nic nam nie grozi. Mimo spokojnego głosu, kupiec wcale nie wyglądał na pewnego siebie. Lirka przełknął ślinę i pokiwał szybko głową, ale oczywiście w niczym to nie pomogło. Spokój! Gustaw podniósł rękę, tak by zauważyli ich Markus i Willem na pozostałych wozach. Jego pulchna twarz była teraz blada i na skroniach pojawiły się kropelki potu. Nawet gdy odetchnął głęboko raz i drugi, dla skryby brzmiało to bardziej jak przerażone sapanie. Nic nam nie grozi, powtórzył. Bardziej jakby chciał przekonać sam siebie niż kogokolwiek innego. Powoli zszedł z kozła, starając się trzymać ręce na widoku. Nieznajomy ruszył stępa w ich stronę. Nadal nie podnosił łuku, jakby nie miał żadnych wątpliwości, że nikt nie ośmieli się niczego próbować. Lirka rozejrzał się, czy gdzieś w okolicy nie czają się inni, którzy już otaczają ich malutką karawanę, gotowi by uderzyć. Czy nie błyska mu wśród drzew czerwień szat, przerażających kapłanów Kordesza? Niczego takiego jednak nie zobaczył. Ale przecież to nic nie znaczyło. Gustaw zrobił kilkanaście kroków i stanął przed zbrojnym nieznajomym. Ten zatrzymał konia i spojrzał na niego z góry. Zabawne. Kupiec zawsze wydawał się Lirce dużym człowiekiem, wiele większym niż on sam,
zwalistym i potężnym, częściowo tylko przez spory brzuch. Silnym i solidnym. Teraz choć jeździec musiał być człowiekiem szczupłym, a wręcz chudym, kupiec był przy nim dziwnie mały. I nie chodziło nawet o to, że tamten siedział na koniu. Być może o broń. Być może o swobodę tamtego i zdenerwowanie zadzierającego głowę Gustawa. Rozmawiali przez chwilę, chyba po widyjsku. Lirka nie wyłapał ostrych, drapieżnych tonów aszfeńskiego. Ale też i tak nie zrozumiał ani słowa. Czy rozmawiali o kupie, czy jak to nazywali tamci, podatku wojennym? Trudno było ocenić, patrząc tylko na nerwowego Gustawa i nieruchomego jak sama śmierć obcego. Nie, do zabrania zapasów tamten potrzebowałby pewnie wozu, a Lirka nigdzie go tu nie widział. Więc o czym? Może tamten po prostu każe im zostawić karawanę i pieszo wracać do Gazwart z niczym? Pogoni kopniakami? Albo uzna, że właśnie dziś ich krwawy Bóg potrzebuje ofiary? Czy Markus i Wilhelm będą wtedy w stanie ich obronić? Lirka zmówił w duchu cichą modlitwę do Senele. Znajome słowa dodawały otuchy. Nawet jeśli nie wiedział, czy na ziemiach, gdzie czciło się demona Kordesza, prawdziwi bogowie Panteonu słuchali ich równie uważnie. I nagle, jakby słysząc te rozważania, zbrojny na trakcie przerwał rozmowę, rozejrzał się gwałtownie i zamarł, wyprostowany jak kamienny posąg. A potem równie niespodziewanie spiął konia i odjechał galopem w las. Przez chwilę na trakcie brzmiały uderzające w ubity grunt kopyta, potem odgłos przeszedł w miękki dźwięk gniecionej trawy, by w końcu zmienić się w trzaski i szelest, kiedy koń wjechał pomiędzy krzewy. Sylwetka jeźdźca przez moment jeszcze migała między drzewami, ale szybko rozpłynęła się w zielono-ciemnym mroku pogórskiego lasu. Zapadła cisza. Stojący na trakcie Gustaw rozejrzał się niepewnie, zaskoczony rozwojem sytuacji. Zadrobił stopami w miejscu, popatrzył w koło, obracając całym ciałem, jak to zwykle robił, w końcu przetarł pulchną dłonią wysokie czoło. Potem skierował się z powrotem do wozu. Już dobrze. W jego głosie brzmiała zwykła pewność, ale na twarzy ciągle malował się ślad konfuzji. Możemy jechać. Zanim jednak zdążył wrócić na kozioł, od strony, w którą jechali, na zakręcie, może setkę kroków przed nimi pojawili się nowi ludzie. Byli zbrojnymi. Nawet ze swojego miejsca łatwo zauważył łuki, krótkie miecze i te zatknięte za pas, topory i nadziaki. I w pierwszej chwili chłopak odruchowo uznał, że ma do czynienia z widyjskim patrolem. Oddział był wszak dość liczny, prawie tuzin ludzi, zwarty i podróżował drogą, a tego nie robili ani bandyci, ani rebelianci. No i kliny żołnierzy imperialnego kontyngentu stabilizacyjnego, pilnującego porządku na Pogórzu, spotykano od czasu do czasu na Srebrnym Trakcie, choć na ogół bliżej Enoch. Szybko jednak musiał tę myśl skorygować. Nowo przybyli mieli broń. Na tym jednak podobieństwo do wojska się kończyło. Nie nosili bowiem tunik imperialnego wojska, tylko szaro-czarne wamsy, nabijanice i płaszcze. Ich broń również nie była jednolita, a i szli nie jak zwykłe wojsko, lecz jakby luźniej, w dwóch kolumnach po obu stronach traktu. Kiedy byli już trochę bliżej, z pomiędzy krzaków wyszedł powoli jeden z nich, wcześniej niewidoczny, i dołączył do oddziału. Kto to? Lirka zmarszczył brwi, patrząc na zbliżających się ludzi, kiedy tylko Gustaw zajął miejsce na koźle pierwszego wozu. Najemnicy, odparł właściciel karawany, zlustrował zbrojnych podejrzliwym spojrzeniem spod krzaczastych brwi. Widia podobno wynajęła kilka kompanii do pomocy w utrzymaniu porządku. Lirka się skrzywił. W ich rodzinnym Nadel, podzielonym między dziesiątki drobnych panów i władców, najemnicy byli częstym widokiem. I nigdy nie oznaczali dla uczciwych ludzi nic dobrego. Czasem wręcz lepiej było zobaczyć żołnierzy innego pana. Dzisiejsi żołnierze to wczorajsi i jutrzejsi chłopi, tak mawiano. Najemnicy zaś, co do jednego, byli tymi, którzy na wojaczce chcieli się dorobić. Ci tutaj również nie robili dobrego wrażenia. Nie mieli prawdziwych mundurów, ani nie prezentowali żadnego widocznego porządku czy dyscypliny. To jednak, że byli zdolni zabijać, rzucało się w oczy od razu. Sprawiali wrażenie jakby naostrzonych, gotowych do walki, jak na wpół dobyte z pochew miecze. W razie czego ja będę mówił, powiedział Gustaw. Wio,
Wóz ruszył powolnym tempem już przyzwyczajonych do postoju koni. Lirka nie musiał się obracać, by wiedzieć, iż wozy Markusa i Wilema również to robią. Najemnicy byli coraz bliżej. Nie zmienili szyku ani tempa marszu i przez jakiś czas chłopak myślał, że zamierzają po prostu ich wyminąć. I musiał przyznać, że im bliżej byli wozów, tym większą miał na to nadzieję. Ale nie.
Dzień dobry, panie kupiec.
Kobiecy głos był dźwięczny i wesoły, lecz skryjącą się za tą wesołością stalą. Niewysoka, ciemnowłosa kobieta, zapewne dowódczyni, wystąpiła na środek drogi, dokładnie naprzeciw jadącego wozu. Gustaw bardzo cicho zaklął i zatrzymał konie.
Obawiać się nie trzeba, ciągnęła najemniczka, podchodząc bliżej i głaszcząc jedno ze zwierząt po chrapach. My na służbie widyjskiego garnizonu w Enoch i nadsetniczki Kazwerden.
Była młoda, może kilka lat starsza od 15-letniego Lirki i zupełnie nie odpowiadała wyobrażeniu najemnika, jakie miał chłopak. Skryba zapewne w normalnych okolicznościach bardzo by się ucieszył z tego, że taka kobieta ich zaczepia. Ale okoliczności normalne nie były i teraz Lirka stukrotnie bardziej wolałby zobaczyć patrol w widyjskich mundurach albo odzianych w zielone płaszcze dumnych jeźdźców sojuszniczego Indris niż ludzi takich jak ona.
Dobrze, że akurat byliście w okolicy, powiedział głośno Gustaw, siląc się na swobodny ton. Dopiero co widzieliśmy na drodze zbrojnego jeźdźca. Źle mu z oczu patrzyło i na pewno nie był ani widyjskim, ani królewskim wysłannikiem.
Bandy uzurpatorki ciągle jeszcze nie wszystkie rozbite. Najemniczka poklepała konia i podeszła bliżej kozła. Ale pracujemy nad tym.
Na kontrakcie, kwatermistrzostwa jesteście?
Jakżeby inaczej. Gustaw zaśmiał się, ale jakoś nieprzekonująco.
Pokazać papiery? Lirka...
Zwrócił się do chłopca, ale nieznajoma powstrzymała go gestem.
Nie trzeba, panie kupiec, przecież nie ma powodu sobie nie wierzyć.
Na chwilę zamilkła. Przeszła się wzdłuż burty wozu, spojrzała przelotnie na dwa pozostałe. Ostatnio więcej bandytów na trakcie. Ludzie Ribego często się na kupców wyprawiają. Niebezpiecznie tutaj syna wozić. Złe rzeczy mogą się zdarzyć.
Lirka zadrżał na wspomnienie Anaeta Ribego. Imię wodza kultystów na Pogórzu słyszał już wielokrotnie, w związku z napadami na kupców i o wiele gorszymi rzeczami. To jemu przypisywano też krwawe ofiary z kupców jeszcze przed wojną, a także niedawną rzeź widyjskich górników idących do kopalń. A wszystko w imię głodu krwi aszweńskiego boga.
To nie syn, odparł kupiec szybko. On również wydawał się zdenerwowany. Przysposobiony jest, znajda taka. Z księgami mi pomaga i język trochę zna, a to się zawsze przydaje.
Dobry fach, kiwnęła głową.
Młody jesteś jak nauczonego.
Byłem w świątyni Senele. Przez 2 lata, pani.
Nowicjat. Kobieta uśmiechnęła się, potem spojrzała na któregoś ze swoich ludzi.
Mnich, patrz, moglibyście sobie porozmawiać.
Jeden ze zbrojnych coś odpowiedział, ale Lirka nie dosłyszał, co.
Nie, proszę pani, odparł młodej kobiecie, tylko nauki.
Przez chwilę stała nieruchomo, jakby się zastanawiała. Może nawet nie nad jego historią, ale raczej nad brzmieniem jego głosu. Wreszcie skinęła głową, jakby do własnych myśli.
To wasz pierwszy raz tutaj?
Znów ruszyła wokół ich wozu. Lirka wychylił się z kozła, żeby móc ją obserwować, ale Gustaw ściągnął go z powrotem.
6, odparł głośno. Wszyscy mnie już w Enoch znają. Kwatermistrzostwo, dowódcy nawet. Gustaw Eche, najlepsza kasza, ziarno i kapusta.
Lirka nie sądził, żeby była to prawda. Przez samo Enoch, do którego zmierzali, każdego dnia przewijały się karawany, takie jak ich własna i sporo większe. Gustaw od początku kupieckich wypraw do Enoch, zajętego przez działającą w imieniu króla Aszwen Widię, był w mieście 6 razy. Mógł być pamiętany może przez jednego czy drugiego niższego urzędnika, ale nikogo więcej.
Brzmi jak doskonała marka.
Teraz kobieta wyszła z zawozu od strony Gustawa. Może i my waszą kapustę jemy? Jedna z najemniczek o dzikim wyglądzie i zafarbowanych na czerwono włosach powiedziała coś do towarzyszy. Kilku z nich zaśmiało się głośno.
Ten bandyta? Zapytała zbrojna. Coś mówił? Groził? Chciał czegoś?
Niewiele, odparł kupiec. Pozdrowił, o kordeszu mówił. Tyle zrozumiałem. Pytał, czy króla, czy księżniczkę wspieramy.
I?
Zainteresowała się.
Powiedziałem, że kupiec to srebro wspiera przede wszystkim.
Zbrojna kiwnęła głową, co można było odebrać jako coś w rodzaju aprobaty. To jak i my, powiedział jeden z najemników, który na czarną, jak u pozostałych, tunikę narzucił płaszcz, tak wiele razy łatany szarymi, zielonymi i burymi kawałkami materiału, że zdawał się cały uszyty z łat. Kilku jego towarzyszy znów się zaśmiało. Te śmiechy jakoś nie wydawały się Lirce przyjemne. A potem uciekł. Nie wiedzieliśmy dlaczego, ale później zobaczyliśmy was. No, to faktycznie szczęśliwie się skończyło. Najemniczka przez chwilę jakby zastanawiała się, co dalej. Wreszcie pokiwała głową i wróciła do oddziału. Nic to, uważajcie na siebie. Obróciła się do swoich i dała im krótki znak. Odpowiedziało jej kilka pomruków, kilka cichych komentarzy, jeden czy drugi głośniejszy śmiech i ruszyli, mijając wozy dalej traktem. Gustaw przez dłuższą chwilę siedział nieruchomo na koźle. Teraz dopiero Lirka zauważył, że skronie ma spocone i oddycha z ulgą. Wszystko w porządku? Tak, tak, odparł. Przecież widziałeś. Ostatnie słowa powiedział już tonem bardziej zbliżonym do zwykłego, trochę zrzędliwym i wyrażającym absolutną pewność siebie. Cmoknął na konie i wóz ruszył znowu. Koła zaskrzypiały na trakcie. Chyba ci najemnicy tutaj nie są tacy źli jak w Nadel, powiedział ostrożnie skryba. No a jacy mają być? Z każdym przebytym sążniem głos kupca stawał się pewniejszy. Widyjskiemu kontyngentowi służą, a Widia to uporządkowany kraj, wiadomo. Było coś jednak w jego spojrzeniu, w powoli wracającej do zwykłej rumieności twarzy i w sposobie, w jaki jeszcze raz i drugi wyjrzał z kozła na drogę, niby by upewnić się, że pozostałe wozy ciągle za nimi jadą, co kazało Lirce myśleć, że spotkanie wcale nie było tak spokojne, jak mówił.